Rozdział 17. Mentalne sztuczki. Śnieg, który spadł poprzedniej nocy, utworzył zaspy po obu stronach drogi. Leżał w cieniu drzew, gdzie nie dotarły jeszcze promienie słońca. Sonea przysunęła się do okna, by spojrzeć na strażnicę i zastanawiała się, czy jest tam chłodniej niż w budynkach w mieście. Coś przyciągnęło jej uwagę do trzeciego rzędu okien. Czy ktoś przez nie wygląda? Zmarszczyła brwi i przyjrzała się uważniej, rozpoznając w jednym z okien twarz młodej kobiety. Lilia. Dziewczyna obserwowała powóz. Wydawało się, że ich spojrzenia się spotkały, choć Sonea była za daleko, by stwierdzić, czy rzeczywiście tak było. Po chwili powóz zakręcił i zniknęły sobie z oczu. 10 lat to długo, pomyślała Sonea. Ale przynajmniej żyje i jest bezpieczna. Jej myśli powróciły do Naki. Dziewczyna zniknęła tydzień temu. Służba nie poinformowała o tym, dopóki jej nieobecność nie trwała dłużej niż zwykle. Najwyraźniej zdarzało jej się znikać na kilka dni bez wyjaśnienia. Magowie przesłuchali wszystkie osoby pracujące w jej domu i sprawdzili wskazówki, jakich im udzielono, jednak do niczego nie doszli. Skontaktowano się z krewnymi, ale nikt nie miał wieści od dziewczyny. W ostatnim czasie Naki nie miała gości, przyszło do niej za to mnóstwo listów. Jedna ze służących powiedziała, że Naki nie wyglądała na zadowoloną, gdy je otrzymywała, i natychmiast paliła je, używając magii. Kiedy jednak Kalen przypomniał, że zablokowano moc Naki, służąca się zamyśliła. Powiedziała, że widziała, jak Naki ostatnio wrzuciła list w ogień, ale myślała, że to ze złości. Nie przyszło jej do głowy, że to dlatego, że Naki nie mogła już używać magii. Kalen zapytał, czy listy przestały przychodzić, od kiedy Naki zniknęła z domu. Służąca zastanowiła się, po czym przytaknęła. Sprytne posunięcie z jego strony, pomyślała Sonea. Chciałam zapytać, kiedy zaczęły przychodzić, ale nie o to, czy przestały. Powóz zwolnił i zatrzymał się u stóp wieży. Sonea wysiadła i poczuła otaczający ją chłód. Stojący wokół budynku gwardziści byli ciepło ubrani. Powstrzymała odruch stworzenia wokół siebie osłony i ogrzania jej wnętrza. Powietrze było orzeźwiające i zawsze lubiła patrzeć na tworzącą się przy oddychaniu mgiełkę. Kiedy była dzieckiem, wyglądało to dla niej magicznie, choć zwykle trzęsła się przy tym z zimna. Powrócił do niej obraz przeszłości, gdy była owinięta w stary płaszcz, a stopy bolały ją z powodu zimna przenikającego przez buty o cieniutkich podeszwach. Drzwi strażnicy otworzyły się i wspomnienie odpłynęło. Gwardzista jednocześnie pośpiesznie się kłaniał i zapraszał ją do wejścia, by do budynku wpadło jak najmniej mroźnego powietrza. Po zwyczajowym uprzejmym powitaniu z kapitanem i pełniącym służbę magiem, Sonea podążyła za kolejnym strażnikiem schodami prowadzącymi na piętro. Otworzył okienko w drzwiach do pokoju Lilii. Mistrzyni Lilio, masz gościa! Zawołał. Zamknąwszy okienko, zajął się zamkiem. Kiedy drzwi stanęły otworem, usunął się, by wpuścić Soneę. Nowicjuszka stała przy krześle obok okna. Miała szeroko otwarte oczy i patrzyła na Soneę z nadzieją, jednak po chwili się opamiętała. Czarny magu Soneo! Pozdrowiła ją ukłonem. Lilio! Odparła Sonea. Rozejrzawszy się po pokoju, zauważyła, że był wygodnie urządzony i było w nim ciepło. Na niewielkim stoliku obok krzesła leżały dwie książki. Chciałabym ci zadać kilka pytań. Nadzieja na twarzy dziewczyny przerodziła się w rozczarowanie. Lilia kiwnęła głową, po czym wskazała stolik i dwa drewniane krzesła. Proszę usiąść. Sonea skorzystała z zaproszenia i zanim spojrzała na Lilię, zaczekała, aż jej rozmówczyni zajmie drugie miejsce. Od tygodnia nikt nie widział Naki. Sonea dostrzegła niepokój w oczach dziewczyny. W domu nie znaleziono żadnego śladu użycia przemocy ani listu z wyjaśnieniami. Przeszukaliśmy wszystkie miejsca, które zdaniem służby lubiła odwiedzać. Czy znasz jeszcze jakieś, w których mogła bywać, a o których nie wiedziałaby służba? Na twarzy Lilii pojawił się grymas. Kilka palarni. Podała kilka nazw. Sonea skinęła głową. Służący też o nich wspominali. A inne miejsca? Lilia zaprzeczyła ruchem głowy. A jacyś inni przyjaciele? Może ci, z którymi przestała się przyjaźnić? Nie, chociaż w gildii krążyły plotki, że przyjaźniła się ze swoją służącą, ale ojciec Naki wyrzucił z domu całą jej rodzinę. Już się z nimi kontaktowaliśmy i też się z nią nie widzieli. A może prześladowali ją jacyś chłopcy, mimo że się nimi nie interesowała? Lilia spuściła wzrok i poczerwieniała. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Czy miała jakieś powiązania z przestępcami? Może z handlarzami Nilu? Ja nie wiem. Musiała od kogoś go kupować. Chyba że akurat podkradała go ojcu. Lilia podniosła wzrok. Dowiedzieliście się już czegoś na temat zabójcy? Sonea przez chwilę nie odpowiadała, nieco poirytowana zmianą tematu. To oczywiste, że chce wiedzieć, skoro przyjaciółka oskarża o to ją. Nie, odpowiedziała Sonea. Jeśli nawet magowie, którzy badają sprawę, trafili na jakiś ślad, to nie był na tyle istotny, by informować starszych magów. Czyli nie badasz tej sprawy osobiście, czarny magu Soneo? Sonea uśmiechnęła się krzywo. Chciałabym, ale muszę znaleźć dzikiego maga. Sprawą ojca Naki zajmuje się czarny mag Kallen. Mimo to szukasz Naki. Zaproponowałam, że zadam ci kilka pytań, ponieważ już rozmawiałyśmy, a właściwie komunikowałyśmy się. Lilia przytaknęła. Zgodnie z tym, co mówi służba, Naki dostawała listy, które ją irytowały. Otrzymywała je od jakiegoś czasu, jeszcze przed śmiercią mistrza Leidena, aż do dnia, gdy po raz ostatni widziano ją w domu. Wiesz coś na ich temat? Dziewczyna pokręciła głową, po czym westchnęła. Chyba nie jestem zbyt pomocna. Czyjaś niewiedza może być równie przydatna jak wiedza, odparła Sonea. To ciekawe, że Naki zaufała ci na tyle, by pokazać ci książkę zawierającą instrukcję na temat czarnej magii, ale nie mówiła ci o listach. Wygląda na to, że stanowiły znacznie większą tajemnicę. Co może być gorszego od czarnej magii? Zapytała cicho Lilia. Nie wiem. Sonea wstała z krzesła. Ale zamierzamy się tego dowiedzieć. Dziękuję za pomoc, Lilio. Jeżeli przyszłoby ci coś do głowy, poproś strażę, by kogoś po mnie posłano. Lilia skinęła głową. Dobrze. Czując na sobie wzrok dziewczyny, Sonea wyszła z pokoju. Kiedy strażnik zamykał za nią drzwi, spojrzała na drzwi obok. Lorandra, czy jest sens, bym ją ponownie odwiedziła? Skoro już tu jestem. Co robisz, Naki? Gdzie jesteś? Czy poszłaś tam celowo? Czy ktoś cię zabrał? Czy żyjesz? Żołądek Lilii ponownie się zacisnął. Pytania cały dzień zaprzątały jej myśli. Na początku intensywnie się nad nimi zastanawiała w nadziei, że jakimś sposobem odpowiedzi przyjdą same i będzie mogła zawołać Velora, by wysłać go po Soneę. Z jej pomocą Naki zostałaby uratowana lub po prostu odnaleziona. Może zdałaby sobie sprawę, że Lilia nigdy by jej nie skrzywdziła. A może gildia doceniłaby jej pomoc i może zostałabym wypuszczona? Wątpię. Lilia westchnęła. Może się tak stać tylko wówczas, kiedy w jakiś sposób dałabym radę zapomnieć, jak posługiwać się czarną magią. Zmusiwszy się, by przestać krążyć po pokoju, usiadła i wzięła jedną z książek. Choć zaczęła rozumieć, dlaczego podobała się ona Velorowi, opisy bitew zdecydowanie napisano ze smakiem. Nawet najbardziej wciągająca opowieść nie była w stanie na długo jej zająć. Niekiedy zaginęła osoba, którą kocha najbardziej na świecie. Odłożyła książkę z powrotem na miejsce. Odgłos dochodzący z pokoju obok przyciągnął jej uwagę do bocznych drzwi. Zaczęła podsłuchiwać rozmowę Sonei z Lorandrą. Brzmiała dziwnie, przez większą część czasu była jednostronna, ponieważ Lorandra niechętnie odpowiadała na pytania, a kiedy już się odzywała, całkowicie zmieniała temat. Choć żadna z kobiet nie powiedziała niczego, co można było uznać za niegrzeczne lub za groźbę, całe spotkanie upłynęło, zdaniem Lili, we wrogiej atmosferze. Lorandra nie chciała współpracować. Lilia nie była zaskoczona, gdy Sonea dała za wygraną i wyszła. Nie mając na czym skupić myśli, dziewczyna zaczęła krążyć po pokoju. Pukanie do drzwi sprawiło, że aż podskoczyła. Nachodziłaś się już? Zapytał ktoś przytłumionym głosem. Uśmiechnęła się krzywo. Skoro ona zaczęła podsłuchiwać Lorandrę, nic dziwnego, że ta robiła to samo. Na razie tak, powiedziała podchodząc do drzwi. Jakieś złe wieści? Tak, moja przyjaciółka zaginęła. Choć Lilia opowiedziała Lorandrze o Naki, opisała ją jedynie jako bliską przyjaciółkę. Wiesz, gdzie jest? Nie. Lorandra usłyszałaby, gdybym o tym mówiła. Ale podejrzewam, że mogłaby założyć, że skłamałam w rozmowie z Soneą. Pewnie chciałabyś pójść do miasta i jej poszukać. Bardzo bym chciała. Lilia westchnęła. Ale nawet gdybym nie była tu uwięziona, nie wiedziałabym, gdzie zacząć. Według ciebie została uprowadzona, czy może się ukrywa? Lilia zastanawiała się chwilę. Dlaczego miałaby się ukrywać? Miałoby to sens, gdyby nauczyła się czarnej magii, ale wtedy czarny mag Sonea przeczytałaby to w jej myślach, więc raczej zabrano ją wbrew... Lilia nie była zdolna dokończyć zdania. Wzdrygnęła się, a jednak poczuła się trochę lepiej. Przynajmniej była to jakaś odpowiedź. Nawet jeśli niezbyt optymistyczna. Kto mógłby chcieć to zrobić? Nie wiem. Może ma coś, czego chcą inni. Pieniądze. Odziedziczyła majątek ojca po jego śmierci. Serce podskoczyło jej w piersi. Może dowiedziała się, kto go zabił. Jeśli tak było, to pewnie już nie żyje. Serce Lili zamarło. Nie chciała o tym myśleć. A jeśli żyje? Spytała Lilia. A jeśli ktoś trzyma ją w niewoli? Albo jest szantażowana. A co jeśli ktoś próbuje wymusić od niej instrukcje zawarte w książce na temat czarnej magii? Lorandra zamilkła na kilka oddechów. Pewnie się nie dowiesz, chyba że magowie gildii znajdą odpowiedź i postanowią cię poinformować. Myślisz, że to zrobią? Lilia zmartwiła się. Nie wiem. Sonea chyba ma jakieś wątpliwości. Tak myślisz? Lilia cofnęła się myślami w przeszłość. Nie mogła sobie przypomnieć. Była zbyt zszokowana i martwiła się o Naki. Tak, Lorandra popukała lekko w drzwi, jak gdyby w zamyśleniu bębniła palcami. Kiedyś byłabym w stanie się tego dla ciebie dowiedzieć. Mam kontakty w mieście. Bardzo wiele kontaktów. Większość z nich być może niezbyt szanowanych, ale po części z tego powodu tu jestem. Gdybym była na wolności, pomogłabym ci znaleźć przyjaciółkę albo dowiedziałabym się, co się z nią stało. Lilia uśmiechnęła się, choć wiedziała, że kobieta tego nie widzi. Dziękuję. Miło wiedzieć, że zrobiłabyś to, gdybyś mogła. Jakie to dziwne, że kobieta, którą gildia uważa za kryminalistkę, lepiej niż pozostali rozumie, przez co przechodzę. Mówi się, że dla złodziei i ludzi półświatka lojalność jest istotna. Twoje moce zablokowano, zanim zostałaś tu zamknięta, prawda? Oczywiście. Lili nie spodobała się zmiana tematu. Próbowałaś złamać blokadę lub ją obejść? Nie. Dlaczego? Czemu miałabym próbować? Nałożyła ją Sonea. Nie zamierzam łamać jej blokady. Nabawiłabym się najwyżej bólu głowy. Czyli moc maga, który nakłada blokadę, ma znaczenie? A może chodzi o to, czy jest to czarny mag? Lilia pokręciła głową. Nie wiem. Wiem tylko, że taka blokada oddziela wolę od mocy. Nie ma więc znaczenia, jak jesteś silna. Nie może jednak oddzielić kontroli całkowicie. W przeciwnym razie byłybyśmy martwe. Oczywiście. Jak inni to robią?
Nie wiem,
skrzywiła się. Często dziś mówiła nie wiem. Wydaje mi się, że czarni magowie nie są potężniejsi od zwykłych magów, ale posługują się innym rodzajem magii. W inny sposób ją kontrolują. Nie są silniejsi, jeżeli nie pobiorą mocy od innych, poprawiła ją Lilia. Choć Sonea i Kallen oboje byli potężniejsi od większości magów, zanim nauczyli się czarnej magii, to nie są silniejsi niż byli wtedy. Nie wolno im pobierać mocy bez zezwolenia, a otrzymaliby je tylko w razie ataku na nasze ziemie lub innego zagrożenia. Naprawdę? W takim razie mam rację. To inny rodzaj magii. Głos Lorandry brzmiał, jak gdyby właśnie dowiedziała się o czymś, z czego była bardzo zadowolona. Skoro o tym nie wiedziała, to czy powinnam była jej mówić? A jednak ma rację. Nie nauczyłam się czarnej magii poprzez pobranie mocy. Nauczyłam się jej dzięki innemu sposobowi jej wyczuwania. W takim razie ich moce są inne, zauważyła Lorandra. Mają umiejętności, których brakuje innym magom. Potrafią czytać myśli. W przeciwieństwie do zwykłych magów są w stanie obejść mechanizmy obronne. To prawda. Przynajmniej tyle było oczywiste. Lorandra ponownie zamilkła, ale tym razem na krócej. Wydaje mi się, że skoro potrafią na inne sposoby wpływać na czyjś umysł, to każda blokada na takim umyśle również jest inna. Czy Sonea nałożyła na twoją moc zwyczajną blokadę? Nie odpowiadaj. Dodała. Po prostu głośno myślę. Ale jeśli możesz, odpowiedz na takie pytanie. Czy kiedykolwiek ktoś nałożył blokadę na czarnego maga? Nic mi o tym nie wiadomo. Na lekcjach historii nikt o tym nie wspominał. Myślę, że powinnaś spróbować ją przełamać. Skoro nikt przedtem nie nałożył blokady na czarnego maga, a dzięki czarnej magii można obejść zwyczajne ograniczenia, to skąd wiedzą, że została prawidłowo nałożona? Lilia wpatrywała się w drzwi. Serce lekko przyspieszyło w jej piersi. Chciała powiedzieć, że Sonea po prostu nałożyłaby kolejną blokadę. Gdyby dowiedziała się, że dotychczasowa zniknęła. Ale nikt się nie dowie, jeśli nie będę posługiwać się magią w obecności innych. Nie pomyślała jednak o jednym z oczywistych skutków powodzenia takiej próby. Lorandra nie będzie zadowolona, jeśli będzie musiała nadal zostać w strażnicy. Będzie chciała, żebym wydostała stąd nas obie. Normalnie Lilia by odmówiła. Mając świadomość, że Sonea i Kallen by ją wytropili i że kara za ucieczkę byłaby gorsza niż zwykłe więzienie, zostałaby na miejscu. Prawdopodobnie zostałabym stracona. Gdyby mogła odnaleźć Naki, być może warto byłoby spróbować. Rozsądek podpowiadał jej, że nie zna miasta na tyle, by odszukać Naki, zanim złapie ją gildia. Był jednak ktoś, kto zna półświatek, gdzie prawdopodobnie więziono jej przyjaciółkę. Ktoś, kto chciał pomóc Lilii. Dziewczyna najbardziej na świecie pragnęła odnaleźć Naki, ale czego chciała Lorandra? Chce mi pomóc w zamian za wyciągnięcie jej z więzienia, pomyślała Lilia. Powinnam wymusić na niej zgodę na jakieś warunki. Jak myślisz, ile czasu zajęłoby odnalezienie Naki? Lorandra zachichotała. Szybko podejmujesz decyzję, mistrzyni Lilio. Nie jestem w stanie dokładnie ocenić. Musiałabym znaleźć swoich ludzi, a jeśli oni jeszcze nie wiedzą, gdzie jest, to będą potrzebowali trochę czasu na zdobycie informacji. Myślisz, że udałoby się nam wymykać co noc i wracać przed świtem, tak żeby gwardziści się nie zorientowali? To dałoby nam więcej czasu niż ucieczka, z którą wiąże się zorganizowany przez gildię pościg. Mogłybyśmy szukać Naki całymi tygodniami, gdyby była taka potrzeba. Gdyby ktoś się dowiedział, że się wymykamy, być może wybaczono by mi, jeśli za każdym razem bym wracała. Może nawet uda nam się odnaleźć Naki, tak by w gildii nikt nie zorientował, że opuszczamy strażnicę. Być może. Z tonu Lorandry trudno było cokolwiek wyczytać. Wszystko zależy od tego, czy ktoś zauważy, jak wychodzimy i wracamy. Gdybym miała swoje moce, mogłabym lewitować. Ja mogę, powiedziała pośpiesznie Lilia. Nie chciałaby Lorandra namawiała ją na odblokowanie jej mocy. Wystarczy, że ją uwolni, ale wypuszczenie jej do miasta, jeśli będzie mogła w pełni kontrolować energię, to już zupełnie inna sprawa. Czyli jeżeli nas stąd wyciągnę, to obiecujesz, że pomożesz mi odnaleźć Naki? Tak. I spróbujemy się wymknąć i wrócić tak, żeby nikt nie zauważył. Tak. W takim razie to zrobię, jeżeli uda mi się przełamać blokadę. Skoro za pierwszym podejściem udało ci się nauczyć czarnej magii, podejrzewam, że teraz będzie podobnie. Albo dasz radę to zrobić, albo nie. Mam nadzieję, że mi się uda. Będę w takim razie próbować, a ty zastanów się, jak nas stąd wydostać. Zgoda. Powodzenia. Lilia odeszła do drzwi. Rozejrzała się, podeszła do krzesła przy oknie i usiadła. Zamknęła oczy i zaczęła ćwiczenia oddechowe, aby się wyciszyć i skoncentrować. Kiedy stwierdziła, że jest gotowa, wysłała swoją wolę do wewnątrz. Natychmiast wyczuła blokadę. Za każdym razem, gdy robiła to wcześniej, od razu odnajdowała w sobie kulę energii. Teraz coś stało na przeszkodzie. Jakby magiczna osłona lub bariera, a jednak nie do końca. Lekko ją szturchnęła. Bariera nie ustąpiła. Lilia nacisnęła, ale przeszkoda była niczym twarda, zimna ściana. Muszę bardziej się postarać. Będzie bolało. Muszę być na to gotowa. Próbowała przygotować się na ból, ale nie wiedziała, jak to zrobić mentalnie. Przecież w umyśle nie było mięśni, które mogłaby napiąć. Zebrawszy siły, skierowała swoją wolę ku ścianie. Natychmiast poczuła przeszywający ból. Nabrała powietrza, otworzyła oczy i złapała się za głowę, w której pulsowało bardziej boleśnie niż kiedykolwiek. Ojej, niedobrze. Bujając się na krześle, skoncentrowała się na oddechu i czekała, aż ból powoli przejdzie. Zamknęła oczy i ponownie zajęła się blokadą. Ogarnęła ją silna niechęć, by ponownie skierować zmysły w jej pobliże. Kocham Naki. Muszę jej pomóc. Muszę znaleźć jakiś sposób, żeby się przebić. Zaczęła zastanawiać się nad blokadą. Jak bardzo jest wytrzymała. Nie dało się wyczuć jej mocy. Po prostu tam była. Zastanowiła się nad słowami Lorandry na temat tego, że czarna magia jest innym rodzajem magii. Przypomniała sobie instrukcję z książki. Na początkowym etapie uczeń powinien wyobrazić sobie swoją moc jako naczynie, skrzynkę lub butelkę. W miarę postępów zaczyna rozumieć, co podpowiadają mu jego zmysły, że jego ciało jest takim naczyniem oraz że naturalna bariera magiczna, jaką jest skóra, utrzymuje tę moc wewnątrz. Moje ciało jest naczyniem, powiedziała sobie. Po czym spróbowała poszerzyć świadomość, tak jak poprzednim razem. Natychmiast do niej wróciła i Lilia poczuła napływającą falę emocji. Znalazła blokadę. Nadal tam była. Teraz jednak nie miało to znaczenia. Blokada chroniła miejsce, z którego uczono ją czerpać magię, ale magia wypełniała jej całe ciało. Mogła je zaczerpnąć z każdego miejsca. Lilia otworzyła oczy. Pobrała moc i poczuła jej reakcję. Skierowała ją na zewnątrz i użyła, by unieść ze stolika książki od Velora. Ogarnęła ją fala triumfu. Udało mi się! Zeskoczyła z krzesła i pośpieszyła do drzwi. Udało mi się! Krzyknęła. Miałaś rację! Świetnie, a teraz odejdź od drzwi i bądź cicho, powiedziała ściszonym głosem Lorandra. Ktoś idzie. Serce Lilii na chwilę zamarło. Wycofała się spod drzwi i zaczęła nasłuchiwać. Rzeczywiście słychać było odgłos kroków jednej osoby. Obiad, powiedziała. Porozmawiamy później. Dobra dziewczynka. Odwróciwszy się od drzwi, podeszła do stolika, przy którym zjadła posiłek i zaczekała na wejście Velora, w jednej chwili czując rozradowanie na myśl o swoim osiągnięciu, za moment zaś odpychając poczucie winy spowodowane nowymi zamiarami. Robię to dla Naki, wmawiała sobie. Nieważne, co się potem ze mną stanie. Ważne, że ona będzie bezpieczna. Lorkinowi zdawało się, że już od wielu dni czeka, aż ktoś go zabije, wciąż nie wiedząc, czy zostały mu jeszcze minuty, czy godziny życia. Choć z powodzeniem walczył z paniką, która nieustannie go ogarniała, to jednak nie mógł pozbyć się mdłości. Za każdym razem, gdy ukłucie ostrza na skórze oznaczało czerpanie powracającej mocy, zastanawiał się, czy przekroczy granicę wyczerpania i straci przytomność. Za każdym razem, gdy czynność dobiegała końca, odczuwał gorzką ulgę. Wątpię, by to strażniczki miały ostatecznie mnie wykończyć, mówił sobie. Kalia będzie chciała zrobić to sama. Ale czy na pewno? Byłoby bezpieczniej, gdyby uśmiercił go jakiś słabszy mag. Gdyby śmierć Lorkina wywołała podejrzenia, Kalia mogłaby powiedzieć, że to nie ona go zabiła, choć nie wiedział, jak miałaby ukryć fakt, że wydała polecenie zabicia go, gdyby przeczytano jej myśli. Serce zabiło mu mocniej, gdy usłyszał nowy odgłos otwieranych i zamykanych drzwi. Po chwili jego uszu dobiegł dźwięk, który sprawił, że przeszedł go dreszcz przerażenia. Głos Kali. Już czas? Spytała strażniczka. Jeszcze nie. Chcę być pewna, że mam wszystko, czego potrzebuję. Lorkin poczuł ucisk w żołądku. Usłyszał odgłos zbliżających się kroków i nie był zaskoczony, gdy jakaś siła przycisnęła go do podłogi. Poczuł lekką satysfakcję, słysząc stęknięcie z wysiłku, gdy Kalia kucała. Jego czoła dotknęły zimne palce i zadrżał, gdy umysł wypełniła jej podła obecność. Od razu wyczuł, że Kalia się spieszy. Na prędce sądowała jego wspomnienia, chwytając się tych związanych z uzdrawianiem, gdy tylko na nie trafiła, po czym jakby zmuszała się, by poświęcić więcej czasu na badanie tego, czego dowiedziała się dzień wcześniej. Miał świadomość, że dostrzegła, iż zastosowanie wiedzy należy dopasowywać i udoskonalać w zależności od choroby lub stanu, ale nie miała czasu, by wydobyć z niego szczegóły. Musiałaby nauczyć się pozostałych rzeczy metodą prób i błędów. Na razie chciała tylko wiedzieć, w jaki sposób nie szkodzić. Mówczyni. Głos strażniczki brzmiał odlegle, jakby mówiła zza ściany lub drzwi. Kalia przerwała, po czym niechętnie opuściła umysł Lorkina i przestał wyczuwać ją zmysłami. Poczuł znużony, duszący gniew. Jeśli kiedykolwiek odkryjesz prawdę, Tyvaro, pomyślał, dopilnuj, by dostała to, na co zasłużyła. Nie ma innego wyjścia. Milcz, warknęła Kalia. Jej głos słychać było z bliska, jak gdyby nadal się nad nim nachylała. Po chwili usłyszał, co przykuło ich uwagę. Odgłos kroków. Głosy. Kalia zakleła. Jego uszu dobiegł dźwięk otwieranych drzwi. Ktoś z oburzeniem wziął głęboki wdech. Zostaw go w spokoju. Nie, Tyvaro, nakazał inny głos. Tyvara. Serce podskoczyło Lorkinowi w piersi. Siła przyciskająca go do podłogi zniknęła. Z trudem usiadł i próbował zdjąć z oczu opaskę, ocierając się o ścianę. Nagle na twarzy poczuł czyjeś palce, tym razem ciepłe. Zaczekaj, zdejmę to, szepnęła Tyvara. Opaska z oporami zeszła przez głowę. Zamrugał, by przyzwyczaić wzrok do światła, po czym uśmiechnął się szeroko, gdy zobaczył kucającą obok Tyvarę, na której twarzy malowała się troska. Jesteś ranny? Spytała. Pokręcił głową. Nie. Niekiedy jesteś obok. Nie mógł przestać się uśmiechać. Masz zamiar wpakować się w kłopoty za to, że ze mną rozmawiasz? Nie wygłupiaj się. Odwróć się. Posłuchał i poczuł opadające z nadgarstków więzy. Jednocześnie wyczuł, że część umysłu została uwolniona od ograniczenia, którego prawie nie był świadomy. Spojrzał na pęta i wśród bandaży dostrzegł blady, żółty klejnot. Związały mnie bandażami. Fakt, że jako więzów użyły materiałów przeznaczonych do leczenia, sprawił, że zaczął gardzić nimi jeszcze bardziej. Czy to przez kamień nie mogłem wezwać nikogo w myślach? Podejrzewam, że musiały przygotować coś takiego na wypadek, gdyby więzień chciał wyjawić swoje położenie. Tywara wstała i pomogła mu stanąć na nogi. Był oszołomiony. Ogarnęła go ulga na myśl, że nie musi się już martwić, co się stanie. Powstrzymał gwałtowne pragnienie, by ją pocałować. Była zwrócona twarzą ku pomieszczeniu i niechętnie odwrócił wzrok, by przyjrzeć się pozostałym zdrajczyniom. Naprzeciw Kali stały dwie mówczynie. Jedną z nich była Savara, drugą zaś Halana. Za nimi w korytarzu stało więcej będących magami kobiet. Nauczyłaś się od niego uzdrawiania za pomocą magii? Zapytała Savara. Kalia wzruszyła ramionami. Być może. Savara spojrzała na Lorkina. Udało jej się? Przytaknął i wzdrygnął się na myśl o badającej jego wspomnienia obecności. Ulga i uniesienie spowodowane uwolnieniem odpłynęły. Nigdy tego nie zapomnę, pomyślał. To coś, co będzie powracać do niego w koszmarach. Złamałaś nasze prawo, zwróciła się do Kali Savara. Zostaniesz osądzona. Oczywiście, odparła Kalia. Miejmy to w takim razie za sobą. Uniosła głowę i wyszła z pomieszczenia. Halana podążyła za nią. Savara obejrzała się, by spojrzeć na dwie strażniczki. Zabierzcie je również, nakazała. Czekające na zewnątrz kobiety weszły do środka i wyprowadziły strażniczki. Tywara nie ruszyła za nimi. Lorkin spojrzał na nią. Wpatrywała się w niego z dziwnym wyrazem twarzy. O co chodzi? Uśmiechnęła się. Po chwili ujęła w dłonie jego twarz i pocałowała go. Ogarnęła go fala pożądania i zakręciło mu się w głowie. Złapał Tywarę mocno, by przyciągnąć ją bliżej, ale i żeby się nie przewrócić. Zachichotała i nieco się odsunęła. Chyba jednak nie do końca wszystko z tobą w porządku, prawda? Zapytała. Cały czas pozbawiały cię energii. Karmiły cię w ogóle? Odparł, po czym z trudem zastanowił się nad jej pytaniami. Tak, tak i nie. Wyczerpanie energii oznacza, że nie wszystko jest w porządku, powiedziała. Wątpię, czy pozostałe zdrajczynie by się z tobą zgodziły. Nawet Kalia potwierdziłaby, że pobieranie mocy wbrew czyjejś woli jest szkodliwe. Dlatego właśnie nasze prawa tego zabraniają. Dyskusja zaczęła go przerastać. Uciszył ją kolejnym długim pocałunkiem. Ku swojemu zaskoczeniu to on go przerwał. W książkach wszystko jest nie tak, powiedział. Zmarszczyła brwi. W książkach? W jakich książkach? Tych, które tak uwielbiają krealianki. To mężczyźni zawsze ratują w nich kobiety. Mówi się, że nigdy w takich opowieściach nie jest na odwrót, bo byłoby to za mało ekscytujące i nikt nie czytałby takich książek. A ty się z tym nie zgadzasz? Nie, uśmiechnął się szeroko. To bardzo ekscytujące. Przewróciła oczami i mimo protestów wysunęła się z jego objęć. Chodź, w azylu zaraz zawrze z powodu bardzo ekscytującego skandalu, a ludzie będą chcieli usłyszeć twoją wersję wydarzeń. Czy to nie może zaczekać? Nie. Westchnął. W porządku. Obawiam się, że nie będziesz chciała znów mnie pocałować, kiedy stąd wyjdziemy. Co się stało, że zmieniłaś zdanie na mój temat? Uśmiechnęła się. Nie zmieniłam zdania na twój temat. Zmieniłam zdanie co do tego, co z tobą zrobić. Chyba powinienem podziękować za to Kali. Tywara wypchnęła go z pomieszczenia. Ani mi się wasz.